Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Dżungla Uptona Sinclaira, opublikowana w 1967 roku, to powieść społeczna i jedna z najważniejszych amerykańskich książek nurtu demaskatorskiego. Jej bohaterem jest litewski imigrant Jurgis Rutkus, który wraz z rodziną przyjeżdża do Chicago, wierząc, że ciężka praca zapewni mu bezpieczeństwo i awans. Zamiast tego trafia do świata rzeźni, pośredników, lichwiarskich umów i politycznej korupcji. Sinclair wykorzystuje los jednej rodziny. Aby pokazać mechanizmy przemysłowego kapitalizmu początku Dali, w wieku niebezpieczną pracę, niestabilne zarobki, brak ochrony zdrowia oraz bezradność ludzi bez majątku i wpływów. Książka jest zarazem realistycznym dramatem rodzinnym, reportażową rekonstrukcją warunków w chicagowskich zakładach mięsnych i otwartą argumentacją na rzecz socjalizmu. Najsilniej zapisała się w historii dzięki opisom skażonej żywności, choć intencją autora było przede wszystkim zwrócenie uwagi na cierpienie pracowników. To utwór o cenie, jaką płacą ludzie, gdy zysk staje się ważniejszy niż godność, zdrowie i uczciwość. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, los Jurgisa Rutkusa podważa prostą obietnicę amerykańskiego snu. Początkowo Jurgis Rutkus uosabia wiarę w indywidualny wysiłek. Jest silny, gotów pracować i przekonany, że uczciwość pozwoli mu utrzymać bliskich. Sinclair nie przedstawia więc jego upadku jako skutku lenistwa, złych decyzji czy osobistej nieudolności. Przeciwnie, pokazuje, że nawet ogromna determinacja nie wystarcza, gdy praca jest sezonowa, płace spadają, a choroba lub wypadek natychmiast zbierają rodzinie dochód. Ta konstrukcja polemicznie odpowiada na popularne przekonanie, że ubóstwo wynika głównie z wad charakteru. Rodzina Rutkusów zostaje wciągnięta w spiralę zobowiązań po zakupie domu obciążonego ukrytymi kosztami. Każdy kryzys wymusza kolejną desperacką decyzję, a członkowie rodziny, także ci najsłabsi, muszą szukać zarobku. Powieść wyjaśnia, że bieda ma tu charakter systemowy, pracownik nie posiada oszczędności, prawa do bezpiecznego zatrudnienia ani realnej możliwości zakwestionowania oszustwa. Chicago nie jest jedynie tłem wydarzeń, lecz maszyną społeczną, która zużywa przybyszów szybciej, niż mogą się w niej zakorzenić. Dzięki temu amerykański sen zostaje pokazany nie jako uniwersalna droga awansu, ale jako obietnica dostępna nierówno. Zwłaszcza dla imigrantów pozbawionych kapitału i sieci wsparcia. Po drugie, rzeźnie w Packington pokazują pracę jako proces fizycznego wyniszczenia. Opisy chicagowskiego Packington należą do najbardziej zapadających w pamięć elementów dżungli. Sinclair przedstawia zakłady mięsne jako miejsce, w którym tempo produkcji i koszt pracy mają pierwszeństwo przed bezpieczeństwem. Zatrudnieni wykonują powtarzalne, ciężkie czynności w zimnie, wilgoci i wśród niebezpiecznych maszyn. Wypadek nie oznacza dla przedsiębiorstwa zobowiązania wobec człowieka, lecz łatwą wymianę jednego pracownika na następnego. Szczególne znaczenie ma zależność między zdrowiem a zatrudnieniem. Gdy robotnik traci sprawność, traci też zdolność zdobywania środków do życia, a jego rodzina zostaje bez ochrony. Sinclair pokazuje zatem, że ciało pracownika jest podstawowym zasobem, który przemysł eksploatuje bez zabezpieczenia skutków. Nie chodzi tylko o pojedyncze nadużycia okrutnych przełożonych. Warunki pracy wynikają z organizacji systemu, w którym przedsiębiorstwa konkurują ceną, a koszty wypadków przerzucają na zatrudnionych. Powieść łączy obraz fabryki z życiem domowym. Zmęczenie, urazy i niepewność zarobku wpływają na relacje rodzinne, zdrowie dzieci oraz możliwość planowania przyszłości. W tym sensie rzeźnia nie kończy się przy bramie zakładu. Jej ekonomiczna i fizyczna przemoc rozciąga się na mieszkania, ulice i całe środowisko imigrantów. Po trzecie, brudna żywność ujawnia związek między wyzyskiem robotników a zagrożeniem dla konsumentów. Najgłośniejszy historyczny skutek powieści wiązał się z jej opisami produkcji mięsa. Sinclair pokazuje, że zaniedbania sanitarne nie są przypadkowym odstępstwem od zasad, lecz konsekwencją presji na maksymalizację zysku i minimalizację kosztów. W świecie przedstawionym zepsute surowce, brudne pomieszczenia i brak kontroli mogą zostać ukryte przed osobą kupującą gotowy produkt. Konsument znajduje się daleko od miejsca produkcji i nie ma możliwości samodzielnego sprawdzenia, w jakich warunkach powstała żywność. To czyni regulację publiczną istotną, ponieważ rynek oparty wyłącznie na zaufaniu do producenta nie chroni ani nabywców, ani pracowników. Zarazem powieść wskazuje na ważną ironię odbioru. Autor chciał poruszyć czytelników losem ludzi pracujących w rzeźniach, ale szczególnie silną reakcję wywołała perspektywa skażonego jedzenia trafiającego na stoły klasy średniej. Książka przyczyniła się do atmosfery. Poparcia dla uchwalenia w Cimito Vnimiento Sociena Osiedzie, Rokumeat Inspection Act oraz Pure Food and Drug Act. Nie należy jednak redukować dżungli do sensacyjnej opowieści o higienie. Brud żywności jest objawem tego samego mechanizmu, który odbiera robotnikom bezpieczeństwo, przedsiębiorstwo może zyskiwać, gdy szkody pozostają niewidoczne lub są ponoszone przez słabszych. Sinclair łączy więc zdrowie publiczne z prawami pracy w jednym obrazie odpowiedzialności przemysłowej. Po czwarte, dług, oszustwo i korupcja tworzą system bez realnej drogi wyjścia. Dżungla przekonująco pokazuje, że wyzysk nie ogranicza się do hali produkcyjnej. Rodzina Jurgisa styka się z nim także na rynku mieszkaniowym, w handlu, w administracji i w wymiarze sprawiedliwości. Zakup domu, który miał być znakiem stabilizacji, okazuje się pułapką z ukrytymi opłatami i warunkami niezrozumiałymi dla niedoświadczonych przybyszów. Sinclair podkreśla nierówność wiedzy oraz siły negocjacyjnej przedsiębiorca, właściciel nieruchomości czy pośrednik zna reguły, a uboga rodzina poznaje je dopiero wtedy, gdy ponosi konsekwencje. Dług nie jest tu przejściowym problemem, lecz narzędziem dyscypliny. Zmusza ludzi do przyjmowania każdej pracy, także wyjątkowo niebezpiecznej lub upokarzającej, ponieważ utrata choćby jednego zarobku grozi katastrofą. Korupcja polityczna wzmacnia ten układ. Przedstawiciele prawa i lokalnej władzy nie działają jako bezstronni obrońcy słabszych, lecz często jako część sieci interesów. Dlatego indywidualna skarga rzadko prowadzi do sprawiedliwości. Powieść nie twierdzi, że każdy urzędnik czy przedsiębiorca jest jednakowo winny, ale ukazuje instytucje podporządkowane pieniądzom i patronatowi. Ta perspektywa pozwala zrozumieć, dlaczego bohaterowie nie mogą po prostu ciężej pracować, oszczędzać lub zmienić pracodawcy. Ich wybory odbywają się w warunkach, które systematycznie ograniczają możliwość odzyskania niezależności. Na koniec. Socjalistyczne zakończenie zamienia społeczne oskarżenie w program zbiorowej zmiany. W późniejszej części powieści Jurgis poznaje środowisko socjalistyczne i zaczyna interpretować własne doświadczenia nie jako pasmo prywatnych nieszczęść, lecz jako skutek organizacji gospodarki. To przesunięcie jest kluczowe dla zamiaru Sinclaira. Autor nie chciał jedynie wzbudzić współczucia dla skrzywdzonej rodziny, ale przekonać odbiorców, że trwała poprawa wymaga działania zbiorowego i zmiany własnościowych zasad przemysłu. Socjalizm zostaje przedstawiony jako odpowiedź na konkurencję między robotnikami, korupcję polityki oraz podporządkowanie produkcji prywatnemu zyskowi. Dla Sinclaira organizowanie się pracowników ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, lecz także poznawcze. Pozwala dostrzec, że izolacja i wzajemna rywalizacja służą pracodawcom, natomiast solidarność tworzy możliwość nacisku na instytucje. Ten fragment pozostaje najbardziej dyskusyjny artystycznie. Wielu czytelników uważa, że bezpośrednia argumentacja polityczna osłabia naturalność fabuły i kontrastuje z wcześniejszym, surowym realizmem. Jednocześnie zakończenie wyjaśnia, dlaczego książka ma tak zdecydowany ton. Jest powieścią programową, a nie wyłącznie dokumentem społecznym. Warto czytać je w kontekście amerykańskich sporów początku XX wieku, bez konieczności przyjmowania wszystkich recept autora. Jego zasadnicze pytanie zachowuje aktualność, jak chronić ludzi, gdy ich praca, zdrowie i bezpieczeństwo stają się jedynie kosztami w rachunku ekonomicznym. Podsumowując, dżungla będzie szczególnie wartościowa dla czytelników zainteresowanych historią Stanów Zjednoczonych, industrializacją, migracją oraz początkami nowoczesnej ochrony konsumentów. Może też wiele dać osobom analizującym współczesne łańcuchy dostaw, bezpieczeństwo żywności, prawa pracownicze i relacje między biedą a zadłużeniem. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczaniu prostych rozwiązań, lecz na uczeniu rozpoznawania ukrytych kosztów pozornie tanich produktów. Sinclair konsekwentnie pyta, kto płaci za niską cenę, wysokie tempo produkcji i brak kontroli. Intelektualną wartością książki jest także zestawienie prywatnego dramatu z analizą instytucji. Czytelnik widzi, jak decyzje biznesowe, umowy mieszkaniowe, polityka lokalna i warunki zatrudnienia splatają się w jeden system. Na tle innych powieści społecznych dżungla wyróżnia się bezpośredniością oraz rzeczywistym wpływem na debatę publiczną. Niewiele utworów literackich tak wyraźnie połączyło fikcyjną opowieść z reformami dotyczącymi kontroli żywności. Zarazem nie jest to książka pozbawiona ograniczeń. Jej socjalistyczna kulminacja bywa odbierana jako nazbyt deklaratywna, a część postaci służy przede wszystkim argumentowi społecznemu. Mimo tego siła obserwacji pozostaje znaczna. Sinclair nie pozwala traktować cierpienia pracowników jako odległego tła dla konsumpcji i wzrostu gospodarczego. To klasyka, która najlepiej działa jako wymagająca lektura o tym, że bezpieczeństwo publiczne i godność pracy są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Upton Sinclair, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.